Lila Poszumska mówi, że ona jest menadżerką swojego męża. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zrobimy mu niespodziankę. Wpadnij do nas, mówi Lila, tak? Porozmawiaj z Arkiem o jego zdjęciu. Zdjęciu, które zrobiło światową karierę.
No tak, tak, to się zgadza. 2 tygodnie temu Arek wygrał konkurs międzynarodowy 1839 Awards, tak on się nazywa, organizowany w Stanach Zjednoczonych, w żyj takie sławy jak dziennikarze i fotoreporterzy New York Times czy National Geographic. No i tam rzeczywiście udało się zdobyć aż 3 nagrody, bo na głosami jury wygrało zdjęcie Arka w kategorii ludzie, a później głosami ludzi właśnie, publiczności, oddanych było ponad 60 tysięcy głosów na całym świecie, wygrało w kategorii ludzie z innym zdjęciem i w kategorii travel, czyli w kategorii podróże. Także łącznie 3 nagrody w takim prestiżowym konkursie. No i tak, no jak na dobrą menedżerkę przystało, napisałam do ciebie, żebyś o tym opowiedział.
To zrobimy Arkowi niespodziankę, tak? Że ja nagle wpadnę z mikrofonem i będę opowiadał o zdjęciu, którego jeszcze, przyznam, nie widziałem.
Tak, możemy tak zrobić. Zapraszamy oczywiście. Wpadaj, kiedy tylko ci pasuje. Arek na pewno ci opowie o tym zdjęciu tak plastycznie i tak pięknie, że będziesz się czuł, jakbyś je widział. A i też ci możemy je pokazać, bo w domu jest sprzęt odpowiedni, więc można zawsze wszystko obejrzeć i podświetlić.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, panie fotografie.
Dzień dobry.
No to powiedzmy, co to za zdjęcie, dobrze?
Zdjęcie...
Jak ty je widzisz, jak ty je opisujesz, autorze? Co autor chciał przez to powiedzieć?
Sama historia zrobienia tego zdjęcia jest dosyć ciekawa, bo trochę przez przypadek to zdjęcie było zrobione, mimo że byłem w tym miejscu i w tym czasie specjalnie po to, żeby robić zdjęcia nietypowe. To już odkryjmy trochę tajemnicy. To był Wietnam. Godzina, której nie ma, czyli jeszcze przed wschodem słońca, gdzieś tam około 5 rano pewnie. I miejsce, do którego pewnie większość turystów, którzy nawet odwiedzają Wietnam, nigdy nie dociera, bo to była malutka wioseczka na wybrzeżu wietnamskim, w której to wiosce, czy raczej przy której to wioseczce jest mikrotargowisko typowo wietnamskie, na którym to targowisku sprzedaje się i kupuje się oczywiście owoce morza. Przypływają statki po całonocnym, kutry może raczej po całonocnym połowie i sprzedają...
I rozumiem, że jest bardzo egzotycznie,
jest
tak?
bardzo egzotycznie, jest bardzo głośno, jest bardzo... Zapach odurza, że tak się wyrażę.
I ale ja myślę o tych rybach na przykład, które są bardzo ciekawe.
Tak, zupełnie inne gatunki oczywiście tych ryb, które są tutaj, nawet nie tylko ryby się sprzedaje, też
takie stwory morskie,
których nie wiadomo, co to jest. No i tam jedziemy, czekamy, już widzimy, że się zbliża ten wschód, bo wtedy te kutry przybywają i wtedy jest ta atmosfera się robi, jest ciekawie i wtedy się robi zdjęcia, żeby pokazać, co się dzieje. A tu przy okazji z boku siedzą 3, może 4 panie z taką maszyną do szycia, jak to w latach 70. i 80. Nie pamiętam, czy to była Zinger, czy coś takiego, ale tego typu stara maszyna.
Taka napędzana nogą, tak?
Napędzana nogą i obok nich jest taki potężny materiał, można tak powiedzieć. Z daleka tak to widać, turkusowego koloru. A to się okazuje, są sieci. I przypadek polega na tym, że te osoby przyjeżdżają do tego miejsca raz na 2-3 miesiące po to, żeby sprzedawać sieci albo żeby naprawiać sieci. Więc mieliśmy szczęście, że akurat tego dnia byli, bo następny raz mogliby przyjechać za 2-3 miesiące. No i uruchomiłem drona. Poleciałem tym dronem nad tą panią, która siedziała praktycznie w środku tej sieci. No i udało się zrobić takie zdjęcie, które wygrało właśnie ostatnio tę nagrodę, o której mówimy.
Zdjęcie cudowne i opowieść genialna. Ale ja myślę o tym, to uwaga, teraz będzie się czepiał pan dziennikarz. Czy te zdjęcia, które ty robisz, zupełnie fantastyczne, czy one oddają prawdę o podróży?
Nie, każde zdjęcie, które się robi z premedytacją, które nie jest przypadkowe, to jest próba oszukania widza. Bo pokazuje się to, co się chce pokazać, mimo że być może obok tej sieci stało 50 osób, to tego na tym zdjęciu nie widać. Mimo że troszeczkę inny kontrast był, troszeczkę inaczej padało światło, trochę na tym zdjęciu się pokazuje, wiedzie się nieco oko tego widza, żeby widział to, co ten autor chce pokazać, a nie to, co ten widz widziałby, gdyby był na miejscu. Z mojego punktu widzenia, jako fotografa, zdjęcie to jest sztuka oszukiwania w taki sposób, żeby zachwycić widza i żeby ten widz powiedział wow.
Powiedziałeś sztuka oszukiwania, ale w tej podróży, w twoich podróżach, podróżach, w waszych podróżach, bo z żoną podróżujesz, tak?
Tak, chodzi o, z żoną, z córką też.
Chodzi o zrobienie po prostu ładnych zdjęć, takich, które będą zachwycały.
To jest jedna część tej fotografii. Druga część fotografii, ja zaczynałem swoją przygodę fotograficzną od fotografii krajobrazowej, nadal ją lubię z różnych powodów, ale od kilku lat troszeczkę bardziej interesuje mnie to, żeby pokazać świat taki bardziej egzotyczny, taki bardziej inny niż to, co widzimy tutaj. I też świat taki, którego za chwilę nie będzie. Szczególnie na przykład Wietnam, czy Indonezja, czy tego typu państwa, czy Kazachstan, z którego właśnie wróciliśmy. Są tam takie miejsca, takie rzeczy, takie zawody, tacy ludzie, których za chwilę może już nie być. Bo na przykład w Wietnamie są ludzie, którzy wytwarzają, i też takie zdjęcia robiłem, tam taką minisesję, którzy robią pułapki na ryby z bambusa specjalnie przygotowanego. To jest taka pułapka, którą się kładzie na dosyć płytkiej wodzie i ta ryba wpływa. Większość ryb, a może wszystkie, a może żadna, nie potrafią płynąć do tyłu. Więc jak ryba wpłynie do środka, ta pułapka się zwęża, to ona tam już po prostu zostaje.
Taka klatka na ryby, tak?
Taka klatka na ryby. I oni to wytwarzają w taki tradycyjny sposób. Podejrzewam, że od setek, a może nawet od tysięcy lat w taki sposób te pułapki były robione. I to już jest taka trójka czy czwórka bardzo staruszków, tak, nie bójmy się tego słowa. Wytwarzają te pułapki, robią tych pułapek kilkadziesiąt, kilkaset, pakują je na rower i takim rowerem opakowanym, u mnie na Instagramie jest zdjęcie tego pana właśnie, on jedzie na targowisko jeden cały dzień, drugi dzień sprzedaje te pułapki i trzeciego dnia, jak już sprzedał, wraca do domu z zarobionymi pieniędzmi, ale dzisiaj technologia jest taka, że już takich pułapek się nie robi. Jeżeli już nawet ktoś taką pułapkę robi, to kupi taką pułapkę plastikową po prostu, czy metalową, najczęściej plastikową, bo to najtańsze. Więc za chwilę tego zawodu już nie będzie. Oni mają po 70-80 lat i pewnie nikt nie przejmie tego zawodu.
To są piękne opowieści, te twoje fotograficzne, ale one są też smutne, trzeba przyznać.
No tak, bo fotografia jest też fajna wtedy, kiedy to nie jest takie pięciosekundowe przeglądanie na TikToku. Kiedyś czytałem, że średnia oglądalność filmiku na TikToku to jest około 5 sekund, czyli na tyle się ten, który przegląda, zatrzymuje nad poszczególnymi elementami, więc fotografia jest fajna wtedy.
W internecie nawet fotografie już są demodé, ruchome obrazki teraz się liczą.
No właśnie, więc dobra fotografia to jest taka, kiedy ktoś się popatrzy na tą fotografię trochę dłużej niż 5 sekund. Jeżeli wygrać z TikTokiem, no to już jest, można powiedzieć, sukces, tak trochę pół żartem, pół serio. A taka fotografia, która wzbudza jakieś emocje, powoduje to, że ktoś popatrzy trochę dłużej i się zastanowi nad tym, co tam się dzieje, nawet jeżeli doczyta, co to jest, bo czasem na tej fotografii nawet tego nie widać. Często ludzie mnie pytali, co na tej fotografii jest, co to jest? Dopiero kiedy im powiedziałem, że to są sieci i ci ludzie naprawiają sieci.
Wiesz, dla mnie, radiowca, ta opowieść jest najważniejsza.
No właśnie, więc jeździło się do pewnych krajów 10-20 lat temu i to była całkowita egzotyka, coś zupełnie innego. Dzisiaj jest taka unifikacja, że jedziemy i widzimy, że ci ludzie mają nieco inne rysy twarzy, nieco inny kolor skóry, jedzą trochę coś innego, ale coraz częściej widzimy ich w taki sposób, że ta osoba mogłaby stać w środku Gdyni i nikt by się nie zdziwił, że taka osoba stoi w środku Gdyni, albo jedziemy do pewnego miasta i nagle się okazuje, że na jednym skrzyżowaniu widzimy jeden z najpopularniejszych fast foodów, czy jest jeden z najpopularniejszych restauracji, która sprzedaje pizzę. No to, tak, masz rację, to tak ten świat się unifikuje i coraz trudniej znaleźć miejsca wyjątkowe, nie będące wyjątkowym krajobrazem, no bo krajobraz się nigdy nie zunifikuje, miejmy nadzieję.
Jest takie słowo globalizacja, tak? I to jest ten efekt globalizacji, po prostu.
No, dokładnie. I fotograf, jeżeli uchwyci jakąś historię, to ta historia zostanie na tym zdjęciu i będzie można za chwilę popatrzeć, jak ta globalizacja wpłynęła na to, jak wyglądało to miasto, jak wyglądali ci ludzie, jak wyglądało to państwo i jak ten świat, czy ten kraj zmieniliśmy. Mieszkańcy tego kraju, jak go zmienili, czy rządzący tym krajem na dobre.
No dobrze, świata nie zatrzymasz, chociaż próbujesz na tych swoich zdjęciach, na tych fotografiach. A ja chciałem po prostu zapytać, dlaczego ty jedziesz z całą rodziną, a do tego jeszcze obarczony tym całym wielkim sprzętem fotograficznym. Nie można by zabrać małego aparatu, smartfona? No, koniec?
Mam też smartfona, oczywiście mam ze sobą, ale dobre zdjęcie można zrobić naprawdę każdym sprzętem. I to nie jest trywiał, to wiele osób o tym mówi. Ja mam smartfona już nie wiem ile lat, ale ja nie do końca potrafię się posługiwać tym aparatem. Ja tak jakbym robił wszystko na automacie, zdjęcia ze smartfonem. Troszkę tam pewne rzeczy robię, ale nie do końca rozumiem działanie pewnych rzeczy w smartfonie. W swoim aparacie, które używam na co dzień, ja dokładnie wiem, jak to działa i jestem na to przygotowany i dokładnie wiem, czego chcę i wiem, że jeżeli to zdjęcie z jakiegoś powodu nie wyszło.
Ale masz ten rodzaj wyobraźni, że wiesz, co będzie na zdjęciu, no bo ja jestem jej zupełnie pozbawiony i robię setkę zdjęć, potem jedno jest dobre.
No właśnie, no i to, na tym to też polega...
Różnica między nami, rozumiem, dziękuję bardzo.
Nie, na tym to polega, chciałem to powiedzieć, że jeżeli na setkę jedno zdjęcie wyjdzie dobre, a fotografujemy krajobrazu, który jest stały przez pół godziny na przykład, tylko ludzie, którzy się zmieniają w ciągu 5 sekund, ta scena będzie zupełnie inaczej wyglądać, to jeżeli jedno zdjęcie na 100 wyjdzie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa powiem, że nie wyjdzie to zdjęcie, które powinno wyjść.
A tu się z panem nie zgodzę, bo z tym krajobrazem też jest tak, że trzeba trafić na dobre światło.
To jest
wstać o poranku na przykład o 4:00.
Z mojej piątki zawsze mnie pytają, co, od czego zależy dobre zdjęcie, to właśnie ta pora to jest moja trójka. Jedynka to jest poznaj swój sprzęt. Sprzęt, to nie jest prawda, że nie zależy nic od sprzętu. Zależy bardzo dużo. I trzeba, ale najważniejsze, mniej ważny jest, jaki ten sprzęt jest. Czy to jest aparat za 20 tysięcy, czy to jest aparat za 1500 zł, albo nawet telefon komórkowy, ale trzeba wiedzieć, żeby rozumieć i trzeba umieć się nim posługiwać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że trzeba znać pewne zasady kompozycji. Te zasady są stałe przynajmniej od kilkuset lat. Jak popatrzymy sobie w muzeum na obrazy najlepszych malarzy, to wiemy, że ten obraz jest fajny, on nam się podoba z jakiegoś powodu. Nawet nie wiemy dlaczego. A dlatego nam się podoba, bo oczywiście oni byli mistrzami, potrafili pięknie robić, oddawać światło i tak dalej, ale znali też zasady kompozycji. Widzieli, co jest miłe dla oka, co nie jest miłe dla oka. Gdybyśmy zobaczyli pusty obraz i po lewej stronie coś wystające poza ramę, to byśmy powiedzieli co? Że to jest chyba sztuka nowoczesna, no bo to normalnie coś tu przeszkadza w czymś takim, więc druga rzecz to trzeba poznać zasady, zasada trójpodziału, linie wiodące, obramowanie i tak dalej, i tak dalej. Trzecia rzecz to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, że się zmienia światło. Znowu, zaplanować kiedy, gdzie pojedziemy, jakie tam światło, skąd słońce będzie wstawać, a gdzie będzie zachodzić, bo pojedziemy bez jakiegoś planu i powiemy, tu będzie piękny wschód słońca, okaże się, że tu mamy piękny krajobraz, a słońce wstaje z tyłu za nami, tak? I tam będziemy mieli taki wschód słońca, że i tyle, tak? Czwarta rzecz z tej piątki mojej to jest ta własna inwencja. Niektórzy powiedzą, że to jest ta sztuka, to jest to, co odróżnia jednego fotografa od drugiego, bo te wszystkie inne rzeczy to każdy pozna, każdy będzie widział tak samo. Czwarty to jest sztuka, a piąty to jest krew, pot i łzy, bo trzeba wstać o godzinie, której nie ma, czasami leje, czasami jest zimno. Ja niedawno, 1,5 miesiąca temu zrobiłem zdjęcie w Gdańsku starówki, nie zmarzłem przez całą zimę, tak jak tam, stojąc pół godziny z dronem i robiąc jedno zdjęcie. Naprawdę to jest krew, pot i łzy, żeby te dobre zdjęcia zrobić.
Powiedziałeś słowo dron, to jest ten rodzaj nowej zabawy, a mi się wydaje, znowu laikowi wybacz, że jakie zdjęcie z góry by się nie zrobiło, to każde wyjdzie dobrze.
To trochę prawda. A wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest perspektywa, która jest zupełnie inna. Ludzie tej perspektywy nie widzą nigdy i jak zobaczą po raz pierwszy, że na przykład wijąca się rzeka, która z normalnego punktu widzenia wzroku wygląda, no jakoś tam pod kątem ta rzeczka się wije, ale jeżeli wylecimy troszeczkę wyżej, na 30-40 metrów...
Można by zrobić z mostu, tak? Ale to jest za mało.
To jest za mało, a jeżeli będziemy dokładnie nad tą wijącą się, meandrującą rzeką, jeżeli będzie fajne światło i będzie fajny kontrast, bo rzeka będzie bardzo ciemna i na przykład po jednej i po drugiej stronie będzie zielona łąka, albo jeszcze lepiej, po jednej stronie będzie żółty rzepak, a po drugiej będzie zielona łąka, to takie zdjęcie bez niczego jest po prostu mistrzostwem świata.
Halo, halo, proszę pana, pozostały nam dwa pytania jeszcze. Pierwsze to jak ta twoja rodzina z tobą daje radę?
Boję się, że nie daje ostatnio.
Jak ty idziesz, tam przymierzasz się, to tak minuty, godziny trwają. A oni czekają.
Na szczęście mamy taki komfort, że ja jestem bardzo rannym ptaszkiem, aha, a reszta mojej rodziny jest troszkę mniej rannym ptaszkiem, więc ja mam trochę tego czasu porannego i nikt sobie nie krzywduje. Czyli ja mogę wstać o tej godzinie 5 rano, pójść, wrócę o 7 czy w 7:30 i w sam raz na śniadanie, jeszcze zdążę przygotować śniadanie i możemy jechać dalej, możemy coś...
A ty oglądać. Już jesteś po robocie.
A ja już jestem, można powiedzieć, po robocie pierwszej, bo druga będzie wieczorem najczęściej. Także jakoś dajemy radę, ale myślę, że jakoś tak się i dobraliśmy i jakby zrozumieliśmy, że to wszystkich nas bardzo, jest to dla nas atrakcyjne. Podróżowanie, tak już całkiem poważnie, podróżowanie, oglądanie tego nowego, zdobywanie tych wspomnień, porównywanie, gdzie jest fajnie, gdzie było fajnie, co było fajne, czy jedzenie tu jest fajne, czy najlepsze jedzenie jest w Tokio i sushi, czy najgorsze jedzenie jest, już nie będę tu nazywał państw, żeby nikogo nie urazić.
Ale poproszę.
No na przykład dla nas, włącznie ze mną, zjedzenie mięsa z konia jest takie, już nawet nie chodzi o kwestie smaku, ale o takie...
Nieetyczne?
Etyka to trochę złe słowo może, tak? No,
to w państwie pizzy można kupić tę
potrawkę
z końskiego mięsa.
Ale na przykład widzimy te piękne zwierzęta i rozumiemy to. To nie jest tak, że my jakby potępiamy tych ludzi, którzy to od tysięcy lat pewnie, no, jeżeli nie więcej, no bo kiedyś właściwie to oni tam, podejrzewam, że bardzo mało innych zwierząt oprócz koni mieli, są ludem nomadów na tych wielkich stepach i to było dla nich podstawowe wyżywienie. Dzisiaj, co ciekawe, ja tego nie wiedziałem. Wiedziałem oczywiście, że jedzą w Kazachstanie chociażby i nie tylko mięso z konia.
Koninę, tak.
Ale nie wiedziałem tego, że to, co nam jeden z Kazachów powiedział, że dla nich nie ma posiłku bez mięsa. Nie ma takiego posiłku. Musi być mięso w posiłku. Śniadanie, obiad, kolacja, każdy posiłek musi być mięso. Na szczęście nie tylko koninę jedzą, ale bardzo dużo jedzą baraniny. Mięso z wielbłądów jedzą, bo teraz widzieliśmy w jednej z części Kazachstanu tak dużo wielbłądów, że jestem przekonany, że do końca życia już więcej wielbłądów nie zobaczę. Znaczy nie zobaczę więcej wielbłądów do końca życia, niż widziałem przez kilka dni tam, w tamtym jednym miejscu.
A ostatnie pytanie będzie brzmiało, z kim ja właściwie rozmawiam? Bo dla mnie to jest opowieść profesjonalisty fotografa, a dla ciebie to jest właściwie hobby.
Tak, ja jestem całkowitym amatorem. Samoukiem, nigdy żadnych kursów nie robiłem. Jestem z zawodu wyuczony na szacownej Politechnice Wrocławskiej zawodu informatyk, inżynier oprogramowania. Pracuję, można powiedzieć, w zawodzie, bo w firmie informatycznej, a to jest całkowicie moje hobby. Zdjęcia robiłem pewnie od maleńkości, bo pierwszy aparat dostałem, nie wiem, miałem 8, może 9 lat. Taka mała smienka rosyjska była, oczywiście na film jeszcze wtedy.
Czasy, gdy każdy chciał mieć Zenita.
O, to Zenit to był mój drugi aparat, to już był świadomie wybrany, mój pierwszy świadomy
lustrzanka.
Aparat, tak. Lustrzanka pierwsza, to był świadomie pierwszy wybrany aparat. Jestem całkowitym amatorem, ale jestem tym zafascynowany, tym w jaki sposób nie tylko się robi zdjęcia, ale jak się to przygotowuje i czego się trzeba nauczyć przy okazji, co nie dotyczy zdjęć i historii i religii danego kraju i geografii tego kraju i tego, jak się przewiduje pogodę i tego, że trzeba ciężko rano wstać, że trzeba kalosze czasem założyć. Do tego jest olbrzymia otoczka wszystkich innych rzeczy, żeby na końcu wrócić i być wrzucić na komputer to zdjęcie i powiedzieć, no super, wyszło.
A gdzie te twoje fotki można zobaczyć?
Najwięcej zdjęć można zobaczyć na moim Instagramie, Arkadiusz Wójcik, albo taka może niezbyt dobra nazwa, ale już tak zostało, AWO Photographing the World, czyli fotografowanie świata, AWO z przodu, jak Arkadiusz Wójcik.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.